Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Na początku naszego dzisiejszego spotkania przenosimy się do Torunia.
Tam dziś odbyła się oficjalna inauguracja 5. Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Churalnego imienia Mikołaja Kopernika. Wcześniej, bo wczoraj, odbył się w Chełmrze pierwszy koncert. Muzyczne spotkania odbywać się będą przede wszystkim w Toruniu, ale także w Chełmrze, Lubiczu oraz Inowrocławiu. A o Grand Prix powalczy 15 zespołów, o których opowiada Krystyna Kłosińska ze Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Churalnej Astrolabium.
Per Musicam ad Astra, piąte spotkanie na Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Churalnym imienia Mikołaja Kopernika. No to rozpocznijmy może od tych emocji konkursowych, bo to jest nieprawdopodobny taki narodowościowy przekrój tego, co chóry dziś sobą muzycznie prezentują.
Tak, to zawsze są emocje, dlatego że te chóry przyjeżdżają do nas z różnych regionów świata. Mamy i chóry z Polski, ale mamy chóry z Węgier, z Norwegii, Finlandii, z Hongkongu w tym roku, również z Czech. Także rzeczywiście jest to międzynarodowa społeczność i jest to o tyle ciekawe, że spotykają się ludzie, którzy reprezentują własny jakiś poziom, własny warsztat. Ta konfrontacja jest bardzo ciekawa w różnych kategoriach.
Ale także taki pomysł na występ artystyczny.
Oczywiście liczba członków tutaj jest, od począwszy od chóru 4-5-osobowego, czyli właściwie takiego zespołu wokalnego, skończywszy na chórze ponad 50-osobowym. Mamy chór z Hongkongu, który liczy blisko 60 osób.
Jaki repertuar w tej chwili pojawia się w chórach, w zespołach churalnych?
Ten repertuar jest bardzo różnorodny, dlatego że chóry, decydując się na startowanie w jakiejś kategorii, muszą określić się repertuarowo. Stąd mamy jak najbardziej muzykę taką poważną, churalną i dawną i współczesną. Mamy muzykę folkową, czyli taki folklor regionalny, bo wymóg jest taki, że przynajmniej jeden utwór musi być utworem pochodzącym z kraju danego chóru. Mamy też repertuar rozrywkowy, bo mamy kategorię pop, jazz. Mogą występować również z nagłośnieniem, mogą występować z podkładem, ale najważniejszy jest oczywiście ten walor wokalny. I mamy też kategorię sakralną, gdzie stricte muszą chóry wykonywać utwory sakralne.
I każdy ma szansę na nagrodę główną.
Oczywiście, niezależnie od kategorii.
Te przesłuchania odbywają się tradycyjnie w dworze...
Tak, w dworze Artusa w Toruniu.
Warto dodać, że są otwarte dla publiczności, więc no to kilka dni wspaniałych muzycznych wrażeń za darmo.
Oczywiście, jak najbardziej zapraszamy.
Ale nie tylko występy w ramach konkursu w programie.
Są to koncerty specjalne, ale już pozakonkursowe, towarzyszące po prostu festiwalowi. Wtedy chóry mogą zaprezentować to, w czym się najlepiej czują i mogą zaprezentować to szerokiej publiczności, dlatego że wstęp na te koncerty również jest wolny.
Podczas festiwalu zaplanowano także dwa wyjątkowe wydarzenia i właściwie jeden z tych koncertów już się odbył. Wczoraj w Chełmży, dziś powtórka w dworze Artusa.
Koncert specjalny to jeden, wynika ze współpracy już kilkuletniej z kompozytorem Martinem Palmerim i bandoneonistą Mario Stefano Pietro Darchim. Z nimi podjęliśmy współpracę do wykonania koncertu specjalnego Tango Project. Jest to wykonanie kolejnych kompozycji Martina Palmeriego, Tango Credo i Tango Gloria, które są w takim samym klimacie, co Magnificat, który mieliśmy okazję wykonywać 2 lata temu i mieliśmy też przyjemność nagrać płytę z kompozytorem.
Kompozytor przyjedzie zresztą do Torunia.
Oczywiście, będzie też właśnie bandoneonista. To są tanga, podobnie jak Magnificat, nawiązujące do stylu tango nuevo, też nawiązujące do folkloru argentyńskiego, a jednocześnie wplatające muzykę klasyczną, polifoniczną wręcz. Powtórzymy ten koncert w niedzielę w ramach koncertu inauguracyjnego. Tutaj niestety mamy problem z salą, dlatego że dwór Artusa nie jest aż tak pojemny, a będą też już przyjezdne chóry.
Także komu się uda dotrzeć, to serdecznie zapraszamy.
Jak najbardziej.
a drugi koncert to Dźwięki Północy.
Tak, koncert Dźwięki Północy to jest koncert chóru kameralnego 441 Hz. Jest to koncert, podczas którego zabrzmią przede wszystkim utwory kompozytorów skandynawskich, stąd taki tytuł całego koncertu. Są to kompozycje twórców współczesnych, którzy w tej chwili są coraz bardziej popularni w muzyce chóralnej. Będzie brzmiał na pewno ciekawie, dlatego że jest to repertuar różnorodny, ale nawiązujący właśnie do folkloru skandynawskiego. Również pod względem wokalnym, bo to jest też troszeczkę specyficzny sposób śpiewania. Dlatego serdecznie zapraszam, bo to naprawdę będzie ciekawy koncert.
Warto dodać, że koncerty nie tylko w Toruniu, ale także w innych miastach, miasteczkach.
Chcemy wychodzić po prostu z tymi koncertami poza Toruń, żeby ta muzyka chóralna docierała również do innych miejscowości. Takie koncerty w tym roku będą zorganizowane w Lubiczu. To będzie w poniedziałek taki koncert, również w Muszli Koncertowej w Inowrocławiu oraz w Chełmży w Bazylice Konkatedralnej.
Jakie są w ogóle założenia tego muzycznego spotkania? Zawsze właśnie staracie się, żeby występ chóralny nie kojarzył się tylko z taką sztywną formułą, ale właśnie także z taką atmosferą bardzo swobodnego też słuchania, obcowania z tą muzyką.
Staramy się, żeby pokazać wszystkim, że muzyka jest czymś, co jednoczy ludzi i nie musi być to zawsze muzyka instrumentalna, właśnie w szczególny sposób jednoczy ludzi muzyka chóralna i może ona sprawiać ogromną radość, ogromną satysfakcję obcowania jednocześnie z muzyką, a z drugiej strony tak naprawdę z samymi sobą.
No i pokazuje też, jak ważna jest ta praca zespołowa, prawda?
Oczywiście, tutaj z jednej strony no jest to zespół, ale tak naprawdę każda osoba w takim zespole jest ważna i musi się czuć w pełni odpowiedzialna za to, co robi, bo tylko w ten sposób możemy coś wspólnie stworzyć.
A gospodarze, chór Astrolabium, też się zaprezentują?
Chór Astrolabium jak najbardziej będzie miał przyjemność się zaprezentować właśnie w Tango Project. Będzie to współpraca ponownie z kapelą Bydgoszczyńską i będziemy mieli przyjemność wykonać właśnie Tango Credo i Tango Gloria.
Państwa zapraszamy nie tylko na koncerty, które odbędą się w ramach Międzynarodowego Konkursu Festiwalu Chóralnego imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Lubiczu, w Chełmży i Inowrocławiu, ale także dziś na Paradę Chórów. Parada przejdzie o 17.30 z rynku Nowomiejskiego ulicą Szeroką w stronę rynku Staromiejskiego.
Przed nami jeszcze szereg koncertów i konkurs. Przypominam, że dzisiaj inauguracja 5. Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego imienia Mikołaja Kopernika. A my teraz zaprezentujemy Państwu rozmowę, którą nagrałyśmy przed tygodniem. Zresztą fragmenty tej rozmowy już pojawiały się na naszej antenie. Naszym gościem była profesor Katarzyna Popowa-Zydroń.
Pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń pracuje, jak Państwo wiedzą, w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Do niej tutaj ściągają muzycy, młodzi muzycy z całego kraju i nie tylko z kraju. A o sukcesie w Tel Awiwie Szymona Neringa też opowiadała i też jej to jest sukces bardzo bliski, ponieważ Szymon Nering również studiuje w naszej akademii.
Profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, kierownik? Zawsze mam duży problem.
No, jest tak zwany szef katedry. Ja słowa szef nie lubię. Czasami proszę moich współpracowników żartem, żeby mówili do mnie pani kierowniczko. Co mi się przypominają czasy, kiedy kierowniczka sklepu mięsnego była bardzo ważną osobą, więc słowo kierowniczka mnie naprawdę bardzo bawi. Ale tak chyba oficjalnie to się nazywa rzeczywiście szef katedry.
Fortepianu w Akademii Muzycznej. Tak, tak. No i jeden ze studentów jest, co by tu nie mówić, wielką chlubą Akademii Muzycznej. Mowa o Szymonie Neringu. Myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze zdają sobie sprawę z wagi konkursu, który wygrał. Zresztą nie tylko wygrał główną nagrodę, ale szereg i nagród regulaminowych i pozaregulaminowych. To konkurs imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie.
Tak, to może przyczyna leży w tym, że ten konkurs nie jest w Polsce po prostu, ale to jest jeden z największych konkursów pianistycznych na świecie. który daje niesamowity impuls w karierze młodych pianistów, absolutnie porównywalny z konkursem chopinowskim czy konkursem Królowej Elżbiety, więc nasz Szymon pojechał tam i myślę, że po prostu chciał tylko pięknie zagrać i pewnie w ogóle nie liczył się z czymś takim, że może nie tylko dostać nagrodę, ale dostać główną i bardzo dużo pozostałych tych nagród pozaregulaminowych. Więc troszeczkę był w szoku. Myśmy wpadli w euforię. Oczywiście widzieliśmy, że Szymon jest nadzwyczaj utalentowany. Zresztą to nazwisko trochę się już tutaj przebijało przez konkurs chopinowski, bo to był jedyny polski finalista ostatniego konkursu chopinowskiego. No ale mimo wszystko to było wyróżnienie na konkursie chopinowskim. Natomiast po 2 latach w Tel Awiwie się udało rozbić banki. Teraz już Szymon wylatuje, no nie w kosmos, tylko w świat.
Taki kosmos muzyczny.
Kosmos muzyczny na pewno.
Właśnie, bo to jest niesamowity moment w życiu młodego człowieka, bardzo zdolnego, który jeszcze nie żyje w takim porządku kolejnych super nagród. I to w jednym momencie właściwie mu się życie zmienia, bo już po takiej wygranej, po tak spektakularnej...
Tak, ja pamiętam, jak Rafał wygrał konkurs chopinowski i następnego dnia dostał telegram od Krystiana Zimmermana, w którym chyba było jedno zdanie: gratuluję, teraz już nic nie będzie tak jak wcześniej. I to rzeczywiście dotyczy również i Szymona, teraz nic nie będzie tak jak wcześniej. No ale trzymamy kciuki, żeby to nowe życie było ekscytujące i zadowalające dla niego, tak żeby jednak nie było jakimś bardzo wielkim ciężarem, bo to jest jakby z zewnątrz patrząc, kariera koncertującego pianisty wydaje się szalenie pociągająca, sława, pieniądze i tak dalej, ale to jest bardzo wielki stres, to jest utrzymywanie się ciągle na poziomie, ponieważ jest się już na takim szczycie, że cały świat ciebie obserwuje i gotów jest oczywiście od razu krytykować, więc to obciążenie jest ogromne i trzeba bardzo, bardzo być nie tylko odpornym, ale i sensownie dysponować swoimi siłami psychicznymi i czasem, więc nie powiem, że się boję, dlatego że Szymon jest rzeczywiście bardzo zrównoważoną osobą, bardzo skromną, bardzo, powiedziałabym, tak jakby normalną, ale też chyba na razie jeszcze do końca nie wie, gdzie się znalazł. To się dopiero będzie odkrywało przed nim z każdym miesiącem. W październiku już ma koncert w Carnegie Hall. To są te szczyty, które mam nadzieję, że on weźmie z łatwością.
Co decyduje o takim sukcesie, że właściwie życie zmienia się z dnia na dzień? Przecież świetnie grających pianistów jest bardzo wielu i ci wszyscy, którzy się pojawili na tym konkursie, grali bardzo dobrze.
To fakt, tak. No to jest też taki konkurs, na którym jest trudno się dostać w ogóle, żeby zagrać na tym konkursie, więc wszyscy byli doskonali. No po prostu był to moment, w którym się Szymon na pewno bardzo dobrze czuł. Z drugiej strony była publiczność, która reagowała fenomenalnie. Ja muszę przyznać, że na konkursie chopinowskim nie widziałam aż takich reakcji. Oni wstawali, klaskali bez końca. Oni mieli prawo od drugiego etapu grać bisy nawet, więc to było fantastyczne, że to był taki wielki festiwal, można powiedzieć, muzyczny. No i na pewno grono oceniających po prostu było złożone z ludzi, którzy wyznawali podobne poglądy estetyczne i mieli podobne rozumienie muzyki, więc też i na pewno warunki, w jakich żył wtedy przez te 2 tygodnie. Ja myślę, że on od pierwszego etapu mniej więcej był w tej grupie ulubieńców. Później się coraz to bardziej zawężała i na końcu widać było, że publiczność po prostu szaleje za nim. Może na marginesie, ale jest to bardzo przystojny, bardzo wysoki młody mężczyzna, więc to wszystko jakby razem wzięte. I jeszcze do tego o wielkim takim wdzięku osobistym, ponieważ jest bardzo skromny, więc to wszystko się złożyło na to, że akurat ten moment się okazał No, tym jego przełomowym momentem w życiu.
I tu się okazuje, ile czynników zewnętrznych zupełnie, poza talentem i umiejętnościami, musi się złożyć, tak, żeby ten moment się okazał sukcesem.
To jest układanka, jakaś taka szczęśliwa układanka. No i ona się nie zdarza aż tak często, więc dlatego też nie mamy co chwileczkę takich przeżyć. A zresztą, gdybyśmy mieli co chwilę, pewnie one by już nie były takie wartościowe. Zadzwoniłam do niego z pytaniem, czy on, wracając do Bydgoszczy, i będzie miał ochotę i czas zagrać recital, bo wyobraziłam sobie, jak on straszliwie zajęty jest. On zaraz po koncercie u nas jedzie do Niemiec, ale on bez żadnego problemu. Po prostu, a tak oczywiście. A tutaj jeszcze w drugim SMS-ie już tak trochę nieśmiało zapytałam się, a mógłbyś zagrać jakiś utwór Paderewskiego, bo jest to jednocześnie rocznica śmierci Paderewskiego. A tak, proszę bardzo. I po prostu wszystko jest... Zero jakby oporu materii, zero gwiazdorstwa, zero zmęczenia czy strachu. Jest bardzo, bardzo świetny młody człowiek.
Czy taki młody człowiek potrzebuje jeszcze pomocy, może tak powiem, i profesorów, kogoś, czy on już wtedy tak nabiera wiatru w żagle, że sam jest swoim sterownikiem?
Nie, no myślę, że właściwie każdy człowiek potrzebuje pomocy, nawet obojętnie od tego, w jakim wieku jest, ale ponieważ ta rzeczywistość jest bardzo nowa dla niego, niewątpliwie będzie potrzebował doradców, mądrych doradców. On jest podopiecznym Fundacji Beethovenowskiej. Tam jest pani Elżbieta Penderecka, która jest bardzo doświadczona w takich międzynarodowych kontaktach, więc z pewnością ona mu będzie bardzo mądrze radziła. Też będzie miał agentów w różnych miejscach na ziemi, którzy muszą myśleć nie tylko o tym, żeby sami zarobili i Szymon, żeby zarobił, ale też, żeby mu dali możliwość rozwoju, odpoczynku i trochę miejsca na własne życie. Więc nie żyje się w jakiejś izolacji, więc tutaj osoby życzliwe, przyjazne i mądre, które mu będą doradzały, są jak najbardziej mile widziane. No, przede wszystkim jego profesor Stefan Wojtas, który jest też człowiekiem bardzo doświadczonym i do którego on ma 200% zaufanie. Myślę, że będzie pierwszym człowiekiem, który, znając go właściwie od dziecka i znając jego takie wewnętrzne konstrukcje psychiczne i tak dalej, będzie mógł mu najbardziej trafny sposób doradzić w różnych sytuacjach życiowych.
Przy jego nazwisku często właśnie teraz pojawia się nazwisko Penderecki. Krzysztof Penderecki w końcu to też pewna przepustka świat muzyczny.
No myślę, że w związku z tym, że jest podopiecznym Fundacji Beethovenowskiej, którą prowadzi pani Elżbieta Penderecka, też się będzie pojawiało i nazwisko profesora Pendereckiego, ale myślę, że tutaj to są mimo wszystko dwa różne tory. No jedno to jest wykonawstwo, pianistyka, drugie jest kompozycja. No to są nazwiska po prostu już światowe i nośne. To tak jak możemy się pochwalić, prawda, kilkoma naprawdę światowej miary nazwisk, i to jest Penderecki z żyjących, prawda, Rafał Blechacz, teraz Szymon Nering. No mamy parę takich nazwisk eksportowych, bym powiedziała.
To bardzo miło, że te nazwiska skończyły Bydgoską Akademię Muzyczną.
No Szymon jeszcze nie skończył. Szymon jeszcze ma właściwie rok. No nie wiem, jak będzie teraz przyjedzie, to będziemy rozmawiać na temat zaliczenia tego czwartego roku, a raczej pierwszego roku studiów magisterskich. No ale na pewno bierze rok urlopu, bo w końcu nie może teraz w tym kluczowym momencie raptem zniknąć z areny międzynarodowej. Ale tak jak mnie zapewnił, będzie chciał jednak skończyć naszą uczelnię, więc na pewno za rok z powrotem tutaj będzie i będzie grał recitale dyplomowe.
Pani profesor, jak wyglądają wakacje szefowej katedry?
No, te wakacje są rzeczywiście dość trudne dla mnie, bo jakoś tak nieopatrznie wzięłam bardzo dużo dodatkowej pracy, więc... No, ale ona jest różnorodna, więc może poprzez różnorodność jakoś będę mogła odpoczywać.
Konkursy i kursy, tak?
Konkursów nie mam za bardzo, jakby w tym lecie. Dopiero w październiku jadę na konkurs do Tbilisi, ale mam jakieś raz, dwa, trzy, cztery, pięć kursów. Pięć kursów mam i trzy koncerty moje własne, więc jest trochę roboty.
Nie lubi pani profesor za długo odpoczywać? Od fortepianu też?
Ja nie wiem, właściwie odpoczynek, ale aktywny odpoczynek i na pewno w ramach odpoczynku na przykład bardzo lubię czytać, bardzo lubię zwiedzać. bardzo lubię poznawać nowych ludzi, a znowuż zajmowanie się muzyką nie można tak jakby nazwać tym prostym słowem praca, bo to jest też jakaś, nie lubię tego słowa, ale nie ma jak inaczej określić, no jakaś przygoda, uczenie się nowych utworów, wchodzenie jakby w style nowych kompozytorów, czy utworów nowych, ale kompozytorów, których kocham i uwielbiam, to jest dla mnie przyjemność. Ja kiedy mam czas, powiedzmy dzień, w którym ludzie tak zwane, no właśnie człowiek normalny wychodzi na spacer z rodziną i tak dalej do restauracji. Tego ja siedzę w domu, otwieram nuty, które nie miałam czasu wcześniej otworzyć i robię sobie przyjemność. I to jest mój relaks, że ja sobie mogę poczytać coś nowego.
A to łączenie pracy pedagogicznej z pracą artystyczną, czyli no jest pani niekwestionowanym autorytetem wielu młodych pianistów, którzy u pani się uczą w pani klasie, ale z drugiej strony no cały czas trzeba pracować nad nowymi utworami, nad nowym repertuarem, żeby być tej najlepszej formie.
Nie wszyscy w moim wieku pracują nad nowym repertuarem, ja po prostu lubię poszerzać swój repertuar. Natomiast praca pedagogiczna jest też rodzajem jakby podążania jakąś nie do końca rozpoznaną ścieżką, ponieważ to jest relacja z drugim człowiekiem i nikt nie jest taki sam. W związku z tym jest to też, nie ma miejsca jakby na rutyny, bym powiedziała, bo to, co jest chyba najtrudniejsze w życiu profesjonalnym, jest to, żeby nie wejść w rutynę jakąś. Tutaj warunki mi po prostu nie pozwalają na wejście w rutynę. Studenci, którzy się zajmują muzyką, są w mojej ocenie w ogóle najwspanialszym gatunkiem ludzkim. To są bardzo ciekawi ludzie, bardzo, jakby to powiedzieć, nieskażeni komercją. Oni wiedzą, że tylko ciężką, uczciwą pracą mogą się dobić jakichś rezultatów, a z drugiej strony bardzo im zależy na tych rezultatach i siedzą i twardo pracują, są bardzo inteligentni, wiedzą, że za to ich nie czekają kokosy, ale po prostu to kochają. Praca z ludźmi, którymi kieruje pasję, jest sama w sobie już pasją, więc kontakty ze studentami nie męczą, właściwie mnie ekscytują.
To było spotkanie z Katarzyną Popową-Zydroń, która już w tej chwili, tak sobie myślę, marzy o wakacjach. O tych wakacjach zresztą nam troszeczkę opowiadałam, będą one również pracowite. Mnie, szczerze mówiąc, irytuje to, że nie potrafimy cieszyć się z sukcesu Szymona Neringa i że w ogóle, tak mi się wydaje, media nie doceniają tego konkursu, który nie odbywa się wszakże w Polsce, ale odbywa się w Tel Awiwie. Jest to konkurs na miarę konkursu chopinowskiego, więc tym bardziej powinniśmy częściej i szerzej odnotowywać takie sukcesy. To był pierwszy Polak, który zwyciężył ten konkurs.
Tym bardziej, że nie tylko zwyciężył ten konkurs, ale również dostał wiele innych nagród i został szalenie sympatycznie przyjęty przez publiczność na tym konkursie, który, jak mówi, jest też festiwalem swego rodzaju, nie tylko konkursem.
No to teraz właśnie przejdźmy do rozmowy z Szymonem Neringiem, którą zarejestrowałyśmy w czwartek między próbą a koncertem. Szymon Nering przyszedł ubrany jak prawdziwy student, w krótkich spodenkach, w koszulce, w kratkę i tak przygotowywał się do koncertu, do recitalu, który był ukłonem pewnym w stosunku do uczelni, na której studiuje. Szymon Nering i za moment również fragment koncertu, który udało nam się zarejestrować. Czy tak z perspektywy już od zwycięstwa na konkursie w Tel Awiwie, czy zmieniło się pana życie diametralnie, czy tylko trochę?
Nie jest to odczuwalne na razie, żeby się zmieniło aż tak bardzo. Oczywiście planuję kalendarz zupełnie inaczej w tym momencie, na 2019 rok planuję, czy na nawet później koncerty. I oczywiście dalej mam swoje cele muzyczne, bardzo, bardzo dalekie, jakby repertuarowe i chodzi o rozwój słyszenia, prawda, czy osobowości, ale to się jakby, to się nie zmienia i no cóż, będę się starał jak najlepiej grać. Ale oczywiście ja się bardzo cieszę, że wygrałem konkurs, natomiast to jest też duża odpowiedzialność i raczej staram się skupić na muzyce.
Jakie to było doświadczenie dla pana? Czy to było duże zaskoczenie, że tak pan pięknie wygra i jeszcze dodatkowe nagrody? Jak się to pan czuł? Czy to jest jakaś różnica na przykład między konkursem szopanowskim a tamtym?
Jest duża różnica pomiędzy tym konkursem a szopanowskim. Jeśli chodzi o atmosferę, wie pani... Wydaje mi się, że ten konkurs jest bardzo festiwalowo zorganizowany i nie, no oczywiście jest bardzo duży stres, bo chodzi o to, żeby, prawda, zagrać na wysokim poziomie, czy jakimś tam najwyższym swoim poziomie, ale publiczność i cała atmosfera jest bardziej na luzie, wydaje mi się, nie tak bardzo konkursowa i to bardzo mi się podobało, bo nie wydaje mi się, że konkursy mają jakiś sens w ogóle w muzyce, bo to zakłada obiektywizm w ocenie, a wydaje mi się, że to nie jest możliwe w ogóle, żeby oceniać muzykę obiektywnie, więc jeśli to schodzi na drugi plan, ta sprawa konkursu samego, to jest bardzo dobrze. Na konkursie w Warszawie może jest bardziej stresujące występowanie i jest jednak odczuwalny jest zdecydowanie konkurs, a nie atmosfera koncertowa, ale no, to jest każdy konkurs ma swoją specyfikę. Nie spodziewałem się zupełnie, że bo to trudno się w ogóle spodziewać czegokolwiek na konkursach. Myślę, że tam przecież bardzo dużo było świetnych pianistów, którzy odpadli po pierwszym etapie i naprawdę świetnych, takich, którzy mogliby wygrać inny konkurs, powiedzmy, i wygrali wiele innych konkursów bardzo dużej rangi. No a że mi się akurat udało, to bardzo się cieszę oczywiście, natomiast myślę, że tam każdy był kandydatem do pierwszej nagrody, a czy może połowa, załóżmy, była kandydatami do pierwszej nagrody, a że mi się udało, no ja miałem szczęście też trochę.
No właśnie, mówi pan o tej atmosferze tego konkursu. Na niewielu konkursach gra się bisy. Tam od pewnego momentu można było grać bisy?
Tak, zawsze można było sobie zagrać bisa, jeśli ktoś chciał. Z tym, że ja nie grałem, ja grałem raz bisa, tylko jak publiczność bardzo, bardzo jakoś entuzjastycznie zareagowała po drugim etapie, to zagrałem bisa faktycznie, ale też bardzo, jakby to się niespecjalnie liczy. Oczywiście miło jest zobaczyć, że ktoś ma jeszcze większy repertuar niż ten konkursowy, prawda? Bo on już i tak jest bardzo duży, a jeśli ktoś nie ma problemu z zagraniem czegoś więcej, to jest bardzo, chyba dobrze świadczy, ale ten repertuar, który miałem na konkursie, był bardzo, bardzo wymagający, także... I poza tym też wydaje mi się, że trzeba mieć dużo, to jest trudna sprawa, bo trzeba mieć dużo świeżej energii, a z drugiej strony grać, prawda, detalicznie, mieć wszystko pod palcami idealnie jakby wyćwiczone, także to jest bardzo trudna sprawa, ale więc nie ma specjalnie czasu na ćwiczenie jeszcze bisów, ale raz jakoś tak zdecydowałem, że nie ma sprawy.
Sportowcy trenują i czekają, aż forma przyjdzie, jak to mówią komentatorzy. Czy muzykom też się coś takiego przydarza, że mimo iż jest świetnie przygotowany, to gdzieś ta forma odchodzi? Czy to, co to znaczy mieć formę i być przygotowanym do konkursu?
Nie wiem, no nie można tak w ogóle mówić, porównywać muzyka do sportowca, ale jeśli chodzi o formę, no cóż, zdarzają się takie okresy dłuższe czasem, gdzie nie ma jakiegoś natchnienia, prawda, żeby to robić. No to chyba w każdym zawodzie się zdarza i to jest oczywiście trudne, ale są sposoby na to, żeby to sobie odnaleźć. Ja myślę, że pogłębianie jakoś swojej osobowości zawsze daje takie trwałe rezultaty, bo to zawsze prosta sprawa. Myślę, że oczywista dość. Tak gramy, jak tyle mamy jakby głębi w graniu, ile mamy głębi w sobie, prawda? Także ja się staram rozwijać jakoś wszechstronnie i nie tylko grać na fortepianie, prawda? Bo to jest, czy słuchać muzyki, ale również czytać książki, czy lubię oglądać filmy. No głównie książki jakoś ostatnio znajduję inspirującymi i to jest zupełnie, no oczywiście wydaje mi się, że to ma ogromny wpływ na człowieka, bo to pianistyka jest ważna oczywiście, ale jakoś tam na końcu jest coś takiego, że po jednym koncercie wychodzimy poruszeni, a po drugim niekoniecznie, mimo że oba były bardzo dobre, prawda? Także i to jest chyba ważne.
Czego szuka młody pianista z pogłębioną osobowością? Co rusz to? Na konkursach. Szczęścia? No przecież to jest rzeczywiście niemierzalne. Nigdy nie wiadomo, czy jury, które zasiada za tym zielonym suknem, tak samo odczuwa i tak samo odbierze waszą produkcję.
Tak, tak, oczywiście. Ja chciałem po prostu się pokazać na konkursie, bo to jest bardzo dobry, bardzo dobra okazja, żeby jakoś zaprezentować się za granicą, prawda, gdzie w Tel Awiwie być może dostałbym kiedyś koncert, ale to jest trudne, prawda, żeby, myślę, że trzeba mieć taką odwagę w sobie, żeby się pokazać przed inną publicznością, jeśli mamy świadomość, że ewentualnie jest szansa przygotować się dobrze, prawda, do konkursu. I to jest mój cel, a nie wyniki, prawda, czy nie wiem, wygrywanie konkursu, to jest zupełnie drugorzędna sprawa. No, to już należy do jury i to mnie nie musi specjalnie interesować. Ja tylko mam się dobrze przygotować zawsze. Tak samo jak na koncerty.
Czyli nie frustruje pana przegrana, czy też niedocenienie odpowiednie swoich możliwości. No, czasami czujemy, że wypadliśmy dobrze, a jakoś napominięto tę naszą dobrą produkcję.
Myślę, że też strasznie trudno jest, nie da się być obiektywnym, będąc grającym, prawda? Więc trudno nam powiedzieć, czy zagraliśmy dobrze, czy nie. Ja mogę powiedzieć ewentualnie po koncercie, czy tam było jakieś połączenie dobre z publicznością, czy zagrałem po prostu wszystkie nuty, czy połowę nut, czy ile, ale nie mogę powiedzieć nigdy obiektywnie, czy to był dobry koncert. Poza tym ja jestem na jakimś tam etapie, można być znacznie wyżej, no, można też być niżej, prawda? Także zawsze to jest nauka dla mnie, jak ktoś. Ja raczej cenię sobie te krytyczne uwagi od ludzi, do których mam zaufanie, no czyli czy od profesorów, których znam, lub od, myślę, że no, takiego jury, jak było w Tel Awiwie, czy jak na konkursie szpanowskim, tak samo, bo to są najwyższej klasy pianiści, prawda? Także to jest zawsze dla mnie nauka po prostu. Myślę, że się można więcej nauczyć przegrywając na takim konkursie niż wygrywając. Aczkolwiek ja trochę też nabrałem jakiejś pewności siebie w Tel Awiwie po wygraniu takiej dobrej pewności siebie. Chyba to też dobrze. No.
Jak będą wyglądały kolejne miesiące? Dużo koncertów, też koncert w Carnegie Hall, tak?
Tak, tak. Będę miał koncerty w Carnegie Hall, w Wigmore Hall, pokonkursowe właśnie. Nie tak bardzo dużo koncertów planuję. Będę miał, co prawda we wrześniu, przez cały wrzesień będę miał trasę po Azji, w Japonii i w Chinach. Poza tym są pewne pojedyncze w Warszawie 14 sierpnia, w Dusznikach Zdroju 5 sierpnia, w Prat we Francji 26 lipca. To są takie koncerty wakacyjne, natomiast nie planuję tak bardzo dużo grać, bo muszę też skupić się na nowym repertuarze, na nauce po prostu, żeby po prostu grać na wysokim poziomie, a nie bardzo dużo, prawda?
Wiedział pan, że czyta pan książki i to pana też inspiruje, ale też pewnie relaksuje. Będzie czas na odpoczynek wakacyjny, jak wtedy pan go zamierza spożytkować, ten czas?
Trochę w Polsce pewnie będę, no nie będę jakoś bardzo długo też wypoczywał, ale trochę w Polsce, bo ja jakoś, no jak tak bardzo dużo jeżdżę, to potem urlop spędzam często w Polsce właśnie, więc albo na Mazury pojadę, albo w Beskidy, zobaczę. Natomiast potem jadę na tydzień do Stanów Zjednoczonych na taką wycieczkę po parkach narodowych.
To była rozmowa z Szymonem Neringiem i fragmenty recitalu, który odbył się w czwartek w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
A w programie koncertu i Mozart, i Rachmaninow, i jak Państwo słyszeli, krakowiak fantastyczny Ignacego Jana Paderewskiego. No to teraz już będzie iście muzycznie, a może jeszcze dopowiemy, że pierwsza część koncertu Szymona Neringa na naszej antenie za tydzień w niedzielę. A my już teraz przechodzimy do muzyki. Skoro o fortepianie tyle było mowy, to fragmenty płyty Rafała Łuszczewskiego. To pianista, który wyszedł spod ręki i z klasy profesora Andrzeja Jasińskiego. Jest wpisany na elitarną listę pianistów Steinwaya. Myślę, że to
wystarczające rekomendacje, tak, aby powiedzieć, że jest to na pewno bardzo zdolny człowiek.
Jeszcze dodam, że to są fragmenty koncertu, które zostały zarejestrowane w Australii w roku 2012, dokładniej mówiąc w czerwcu. Nawet Państwo usłyszą tam w trakcie grania kaszlnięcia, czyli to jest dowód, że to jest niesterylny dźwięk, a dźwięk z koncertu. Wczesne polonezy Fryderyka Chopina, Azdur. Gra Rafał Łuszczewski.
Thank you.
To były fragmenty płyty szopenowskiej Rafała Łuszczewskiego, wydanej przez wydawnictwo Dux.
I kolejna płyta, tym razem z kompozycjami Stanisława Moryto, z orkiestrą kameralną Filharmonii w Łomży pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego. Przypomnijmy, że profesor Stanisław Moryto to wybitny współczesny kompozytor, ale także organista i pedagog, urodzony 8 maja 1947 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie i kompozycja skończył u Tadeusza Paciorkiewicza.
A my posłuchamy cztery utwory w polskim stylu na orkiestrę smyczkową i to będzie już chyba na zakończenie naszego spotkania. Stanisław Moryto, cztery utwory w polskim stylu na orkiestrę smyczkową, gra Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyrekcją, jak już Ewa mówiła, Jana Miłosza Zarzyckiego.